zachęcam, otwórzmy list do Hebrajczyków, 13 rozdział. Będziemy czytać wiersze od 10 do 16. 13 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersze od 10 do 16. Są to bardzo ciekawe słowa. Myślę, że w naszej kulturze dosyć nietypowe w naszych czasach. Aczkolwiek jak dobrze zrozumiemy historyczną sytuację tych słów, to wierzę, że dla nas one również będą zachętą i błogosławieństwem. Od wiersza 10 czytamy. My mamy ołtarz, z którego nie mogą spożywać ci, którzy pełnią służbę w namiocie. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew wnosi arcykapłan do świątyni jako ofiarę za grzechy, są spalane poza obozem. Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą miasta. Wyjdźmy więc mu na spotkanie poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie. Nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale poszukujemy przyszłego. Przez niego więc składajmy nieustannie Bogu ofiarę uwielbienia. To jest owoc warg wyznających jego imię. Nie zapominajcie też o czynieniu dobra i dzieleniu się z innymi, gdyż Bóg cieszy się takimi ofiarami. Jedną z wielkich trudności życia chrześcijańskiego albo z problemów życia chrześcijańskiego jest zostawienie starego życia za sobą. Mówimy o tym, że stare przeminęło, nastało nowe. Żyjemy w nowym życiu, życiu, które następuje po tym, kiedy rozpoznajemy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i naszego Zbawiciela. Życie, które On sam nam ofiaruje. Życie, które On sam nam daruje. I to jest piękne życie, ale niewątpliwie wielu z nas albo się mierzyło, albo może mierzy, albo może będzie się mierzyło z tym pytaniem, czy to życie ma sens? Czy może nie wrócić do czegoś, co było wcześniej? Żyłem bez Jezusa, i nie było tyle problemów, a teraz żyję z Jezusem, jest więcej problemów. Miałem nadzieję, że różne sytuacje w moim życiu się rozwiążą same z siebie i będzie wszystko pięknie poukładane, a tu się okazuje, że w związku z tym, że chcę być posłuszny mojemu Panu, podążam za Jego Słowem, to w moim życiu pojawiają się dodatkowe problemy, których wcześniej nie przewidywałem. Chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, do których pisze autor tego listu, mierzą się właśnie z tym dylematem. Mierzą się z pytaniem, czy nie wrócić do judaizmu, czy nie wrócić do kultu świątynnego. Już ten temat przerabialiśmy w różnych kazaniach, kiedy dotykaliśmy ofiary Chrystusa. To są właśnie ludzie, którzy się zastanawiają, czy nie wrócić do tego, w czym byli wychowani. Można powiedzieć, czy nie wrócić do wiary ojców. Do tych, którzy nas wychowali. Byliśmy w tym wychowani, więc do tego chcemy wrócić. I z jakiegoś powodu się wahają wciąż. Mają pewne trudności, pewne problemy i nie potrafią odciąć przysłowiowej pępowiny. Nie potrafią się odciąć w pełni od tego, co ich prowadziło. Duży problem, jaki mają ci wierzący, jest to, że jest zamiana chwały świątyni i cudowności świątyni, cudowności ofiar tam składanych na rzecz krzyża, na którym umarł Jezus. Miejsce, do którego oni chodzili, miejsce, do którego przychodzili, widzieli, obserwowali, widzieli kolumny, widzieli piękne złocenia i to była duma dla Żydów. Oni się chwalili świątynią i jej cudownością. Ale wiara w Jezusa sprawiła, że świątynia Żydom jest już niepotrzebna. Ponieważ właśnie ofiara Chrystusa była wystarczalna. Więc zostawili wspaniałe uroczystości, piękną budowlę świątyni, piękne szaty kapłanów na rzecz prostych spotkań. Często w domach, często w ukryciu, w których wierzący tacy jak ja i ty spotykali się na czytaniu fragmentów Pisma Świętego, na śpiewaniu kilku pieśni, na uczestniczeniu Wieczerzy Pańskiej, na modlitwie i na odsłuchaniu kazania. Już nie było kadzidła, nie było cudownych efektów, których można było doświadczyć. No i przez to, że właśnie tak wyglądały ich spotkania, to chrześcijanom nawet zarzucano, że są ateistami. Była to prosta prosty sposób wiary, prosty sposób wyrażania swojej wiary. I chociaż brzmi to dla nas dzisiaj absurdalnie, to wczesnym chrześcijanom zarzucano, że są ateistami, ponieważ wierzą w jednego Boga, Boga, którego nie można zobaczyć, Boga, który nie ma swojego fizycznego obrazu, nie ma swojego fizycznego ołtarza. Boga, który nie jest posągiem, któremu można się kłaniać, a za tym idzie, nie ma żadnej ceremonii, w której można uczestniczyć. I poganie, patrząc na chrześcijan, mówią, co to jest za wiara? Co to są za ludzie? Jak oni mogą wierzyć w coś, co nie widzą? Jak mogą składać ofiary, jeżeli nie mają ołtarza? Historyk Niedniham zauważył, że popularnym hasłem antychrześcijańskim wtedy było won z ateistami. To jest ironia losu poniekąd, ale do tego się sprowadzało. Oni nie myśleli o tym w ten sposób. Oni wierzyli w Boga, ale nie wierzyli tak, jak w to wierzono w tamtych czasach. Nie uczestniczyli w różnych pogańskich ucztach, nie oddawali czci różnym bogom pogańskim, nie było uczestniczenia w pewnym społecznym aspekcie życia cesarstwa, czego tamto społeczeństwo wymagało. I przez to chrześcijanie byli nieakceptowalni. Nie byli rozpoznawani jako ludzie, którym można zaufać. Nie byli częścią życia cesarstwa rzymskiego. Przez to, że chrześcijanie rezygnowali z uczestniczenia w tych ceremoniach, to właśnie przez to byli przez pogan nazywani ateistami. Dlatego mówię o tym, ponieważ mamy w tym fragmencie bardzo ważne słowa na początku wiersza 10. Słowa, które dla nas dzisiaj nie mają tak silnego wymiaru, tak silnego zrozumienia, jaki mieli ludzie, którzy czytali to w tamtych czasach. Słowa my mamy ołtarz mają niezwykle ważne znaczenie. Są to słowa pełne pociechy, są to słowa pełne radości, ponieważ potwierdzają prawdziwość wiary chrześcijańskiej wobec wielu wątpliwości, wobec wielu niepewności, z jakimi mierzą się ci, którzy chcieliby od tej wiary odstąpić. To jest przypomnienie im o tym, że jest lepszy ołtarz. Ten w świątyni to była pewna zapowiedź tego, kim jest Jezus i tego, co On uczynił, co jest naszym prawdziwym ołtarzem. Właśnie dlatego chciałbym w dzisiejszym kazaniu, abyśmy zrozumieli, że chrześcijanie posiadają prawdziwy duchowy ołtarz, którym jest śmierć Chrystusa poniesiona na krzyżu dla nas, abyśmy my mogli wyjść do Niego, składając przez ten ołtarz duchowe ofiary miłe Bogu. Chrześcijanie posiadają prawdziwy duchowy ołtarz, którym jest śmierć Chrystusa poniesiona na krzyżu. I dzisiaj spojrzymy, jak ta prawda ma być zastosowana w naszym życiu. Więc zwróćmy uwagę najpierw na znaczenie tej prawdy, na prawdziwość ofiary Jezusa jako ołtarz Boży. Czytamy w wierszu 10. My mamy ołtarz, z którego nie mogą spożywać ci, którzy pełnią służbę w namiocie. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew wnosi arcykapłan do świątyni jako ofiarę za grzechy, są spalane poza obozem. Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą miasta. Pierwsza rzecz, która tu się pojawia, jest to, że to jest poświadczenie prawdziwości ołtarza. To nie jest powiedzenie, chrześcijanie już nie mają żadnego ołtarza. Tutaj jest to upewnienie tych chrześcijan w tym, że jest to coś rzeczywistego, jest to coś prawdziwego. Ale to nie jest coś fizycznego. U nas w kaplicy ten stół, który jest za mną, ten piękny, duży stół, to nie jest ołtarz. To jest stół, przy którym udzielana jest wieczerza pańska, ale na tym stole nie dokonujemy żadnej ofiary. Na tym stole nie jest zabijany żaden baranek. To jest stół, po prostu stół. Nie ma znaczenia takiego wymiaru duchowego. Czy to byłby ten stół, czy może jak byłby jakiś inny stół, to dalej byłby stół z ważną funkcją podczas nabożeństwa, ale to nie jest ołtarz. Ołtarz, o którym tutaj mówimy, to jest śmierć Chrystusa poniesiona na krzyżu. Jest to ołtarz prawdziwy, ale jest to również ołtarz duchowy, zapowiadany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, w wierszach 20-24, Jezus prowadzi rozmowę przy studni z pewną kobietą. i mówi, rozmawia z nią i ta rozmowa brzmi następująco. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, ale wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Go czcić. Jezus powiedział do niej, wierz mi kobieto, że zbliża się godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie już się więcej oddawać czci Bogu. Wy czcicie tego, którego nie znacie. My czcimy tego, którego znamy, gdyż zbawienie wywodzi się od Żydów. Ale zbliża się godzina i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Takich bowiem czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest Duchem. Jego czciciele powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Innymi słowy, Jezus mówi, że świątynia i ofiary, które tam są składane, ważność tego miejsca przeminie. Ważność pielgrzymki do tego miejsca straci swoje znaczenie. I już jest ten czas, kiedy są ludzie o szczerym sercu, przemienionym sercu, które oddają Bogu cześć i chwałę i nie jest potrzebne konkretne tego miejsce. Nie jest potrzebne tego konkretne narzędzie. Ale potrzebny jest Chrystus. Potrzebny jest ten, który zmienia nasze serce, który daje nam nowego ducha, który poświadcza nas w prawdzie i tego, że On jest prawdą. Czytamy, że takich bowiem czcicieli szuka Ojciec. Czy jestem takim czcicielem? Czy wiem, że mogę wołać do Ojca bez względu na miejsce, że moje przekonania i moja pewność jest w tym, który sam za mnie oddał swoje życie? To jest w ogóle piękna prawda, ponieważ pokazuje, że bez względu na kaplicę, bez względu na to, czy to jest dom, czy to jest kaplica, czy to jest może pod gołym niebem spotkanie, Bóg szuka ludzi o sercu, które Jemu się podoba. I kiedy ci ludzie się spotykają i oddają Bogu chwałę w duchu i w prawdzie, to jest moment, kiedy Bóg odbiera sobie uwielbienie. I ten moment nastąpił na krzyżu, kiedy Jezus oddał swoje życie jako ofiara, umarł na krzyżu za nasze grzechy, abyśmy my, wierząc w Niego, mogli być z Bogiem obecni. Więc jak mamy to rozumieć? Jakie jest znaczenie spalenia zwierząt poza obozem? Jakie jest znaczenie w ogóle tego, co tu się pojawia? Bo tu się pojawia kilka rzeczy. Jest ołtarz, potem jest informacja o tym, że nie można tego zjeść i też jest informacja o tym, że jest to coś, co się dzieje poza obozem. Jakie jest tego znaczenie? Autor listu do Hebrajczyków odwołuje się do wydarzenia z życia kultu izraelskiego, życia kultu religijnego w Izraelu, który się nazywa Dniem Przebłagania. Był to dzień, w którym arcykapłan składał ofiarę za Izrael. I czytamy w Księdze Kapłańskiej, w 16 rozdziale, wiersz 27, następujące słowa. Cielca ofiary przebłagalnej za grzech i kozła ofiary przebłagalnej za grzech, których krew przyniesiono w celu dokonania przebłagania w miejscu świętym, należy wynieść poza obóz i niech spalą w ogniu ich skórę, ich miejsce, ich mięso oraz zawartość ich wnętrzności. Kapłani mieli prawo spożywać mięso z ofiar. Były ofiary, z których kapłani mogli spożywać mięso, z których mogli korzystać, ale była jedna ofiara, z której nie mogli spożywać mięsa i to była ofiara, gdzie musieli to mięso zanieść poza obóz i to spalić w sferze tego, co było nieczyste. Bo to była ukazana symboliczna, jakby to było ukazanie symboliczne, pozbycie się grzechu sprzed oblicza Boga. To było wyzbycie się Boga sprzed Jego oblicza. Gdzie było oblicze Boże? W obozie Izraela. Tam, gdzie Bóg przybywał pośród swojego ludu. Więc nastąpiło pewne spalenie, pozbycie się pewnej nieczystości przed Bogiem. Również osoby, które rażąco naruszały przymierze z Bogiem, również były wyprowadzone poza obóz, aby być stracone. Jeżeli ktoś jawnie grzeszył, jeżeli ktoś czynił straszne rzeczy, to również miał być zabrany sprzed Bożego oblicza. I to skojarzenie poza obozem związane z nieczystością i z wygnaniem ze świętej Bożej obecności jest utwierdzone w tym, że Jezus Chrystus też umarł poza obozem, poza miastem. To jest pewna analogia, która tu się dokonuje. Dlaczego Jezus był nieczysty? Można powiedzieć, chociaż wiemy, że Jezus był bezgrzeszny, ale w momencie dokonania ofiary, w momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu, to ponosi grzechy innych ludzi w swoim ciele na drzewie. Zwróćmy uwagę na Ewangelię Jana, 19 rozdział. To jest najbardziej dobitny fragment pokazujący właśnie to, że Jezus umiera poza Jerozolimą. Ewangelia Jana, 19 rozdział, wiersze 16 i 17. Wtedy im go wydał na ukrzyżowanie. Wzięli więc Jezusa. On zaś, dźwigając swój krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony. Piłat sporządził napis o jego winie i polecił go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazareńczyk, król Żydów. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, uwaga, na którym ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. To nie było w mieście, to było poza miastem. I teraz autor listu do Hebrajczyków ukazuje analogiczną sytuację. Mówi, ta ofiara, która była dokonana wtedy w Starym Testamencie, za Starego Przymierza, zapowiada to, co uczynił Chrystus. Jezus musiał umrzeć poza bramą Jerozolimy, ponieważ tam zniósł Boży gniew, tam został odłączony na chwilę od Ojca, ponosząc grzechy nie swoje, ale przyjmując na siebie karę za tych, którzy w Niego uwierzą. Święty, niewinny, nieskalany poniósł przekleństwo grzechu i w ten sposób uświęcił swój lud swoją krwią. Czytamy o tym, że On uświęcił nas swoją własną krwią. My dzisiaj jesteśmy święci. Święci w tym sensie, że jesteśmy czyści przed Bożym obliczem. Z tego powodu, że Jezus zabrał grzech sprzed Bożego oblicza i na tym grzechu została wykonana kara. To był ołtarz, to była ofiara i to miało upewnić tych, którzy tego słuchali, że to już się dokonało. To jest ostateczne, ale jest do tego wciąż dostęp. Mamy wciąż możliwość zwracania się do Ojca w tą stronę. No i teraz jest pytanie, jaka powinna być nasza odpowiedź na tę ofiarę? Co to znaczy, że ta ofiara miała miejsce? W jaki sposób my, słuchając tych słów, powinniśmy zareagować? Czytamy w wierszu 13 i 14 o tym, jakie powinno być nasze nastawienie względem tego, co usłyszeliśmy. Wyjdźmy więc mu na spotkanie poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie. Nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale poszukujemy przyszłego. Wyjście poza obóz, poza miasto oznacza wyjście tam, gdzie obecnie jest Bóg. Może oznaczać zostawienie za nami jakiegoś naszego starego życia. To może oznaczać zostawienie jakiejś innej religii naszych ojców, w której może byliśmy wychowani. Jeżeli ciągle się trzymamy tego, co było wcześniej, to zawsze zostajemy w tym obozie starego życia. W tym mieście, które wciąż w jakiś sposób nas kusi, wciąż w jakiś sposób nas porusza. Ale Bóg nie jest w tym obozie. Bóg nie jest w tym starym życiu. Bóg jest w nowym życiu. Chrystus jest w tym innym miejscu, ale jest to związane z tym, że wychodząc poza obóz, rozumiemy, że Jego hańba staje się naszą hańbą. Dla Żydów, do których skierowany był list do Hebrajczyków, oddzielenie się od systemu świata oznaczało oddzielenie się od judaizmu. Że Bóg już nie działał przez judaizm, już nie działał przez te ofiary. Jakiekolwiek znaczenie i wagę miały kiedyś stare przymierze oraz różne ceremonie, przepisy i normy judaizmu stały się nieważne. Bóg obecnie dzisiaj wykonuje swoje dzieło całkowicie poza judaizmem. W chwili, gdy Jezus umarł na krzyżu, zasłona świątyni została rozerwana na dwoje i miejsce święte z Najświętszym zostało otwarte. A świątynia, ołtarz, ofiary, rytuały przestały być częścią Bożego planu. Stały się teraz częścią systemu świata, częścią religii, religii człowieka. Pewien autor napisał, że trzymać się dzisiaj judaizmu to jest nic innego jak chrześcijanin pochodzenia pogańskiego, trzymający się kultu Jowisza. Bóg się odciął, mówi, teraz jest nowe, nowe przymierze i nasze stare życie mamy zostawić za sobą. Natomiast oddzielenie się od nie, od świata, od naszego starego życia, to nie jest całkowite zerwanie z kontaktami znajomych, z rodziną. Gdyby tak było, to byśmy nie mieli okazji składać im świadectwa życia. Nie mielibyśmy okazji okazywać im gościnności. Nie próbujemy również uciekać przed problemami, z jakimi w świecie się mierzymy. Są różne rzeczy, z którymi chrześcijanie mogą się nie zgadzać w świecie, który nas otacza, ale nie uciekamy przed tym. Mamy w oparciu o Bożą prawdę stać i być świadectwem. Na tym polega bycie światłością świata. Jezus mówi, że się nie chowa lampy pod korcem, tylko jest się obecnym i się świeci. Nawet jeżeli jest ciemność dookoła, to powinniśmy być obecni w świecie, dając świadectwo naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Możemy uczestniczyć w wielu różnych wydarzeniach, zarówno z chrześcijanami, jak i nie z chrześcijanami. To nie jest wezwanie do monastycyzmu, aby stać się mnichem, schować się na jakiejś górze i już nigdy nie mieć styczności z innym człowiekiem. W swojej modlitwie arcykapłańskiej Jezus opisuje, jak nasza relacja powinna wyglądać ze światem. Mówiąc, nie proszę Cię, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich chronił przed złym. Oni nie są ze świata, tak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem na świat. Bóg posyła nas w świat do różnych ludzi, do świata fizycznego. Ale w tym świecie fizycznym naszym zadaniem jest oddzielenie się od tego, co jest niesłuszne, dobre, tym się nie mamy cieszyć, tego nie mamy pochwalać, ale być świadectwem dla tych, którzy są wokół nas. Przyjmujemy również to, że nasze świadectwo może być uznane za hańbę. Że wychodząc do ludzi, oni powiedzą, a ty jesteś tym chrześcijaninem, ty musisz tak wierzyć, albo chrześcijanie tak wierzą. I słysząc takie słowa, to nie są słowa skierowane do ciebie. Są słowa skierowane względem Chrystusa, który jest powodem, dla których ty zgodziłeś się podążać za Nim. Jezus powiedział, jeżeli mnie prześladować będą, to i was prześladować będą. Wychodzimy z obozu. Jest napisane, wyjdźmy więc na spotkanie, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Przyjęcie hańby Chrystusa to nie może być tylko pusty symbol. To nie może być uznanie, a krzyż jest dla mnie ważny, a chrześcijaństwo jest dla mnie ważne. To jest jakiś tam element naszego życia. Ale najważniejszym elementem przyjęcia hańby z Chrystusa jest wyjście do Niego i posiadania społeczności z Nim. Przede wszystkim powinniśmy nawiązać z Nim relacje. On był pogardzany, nie cieszył się uznaniem za swoją dobroczynność, za jego uzdrowienia, wyśmiewano go na ulicach, wygwizdywano, wykluczano społeczeństwa. I naszym zadaniem jest to, że pomimo tego, że wiemy, czego nasz Pan doświadcza, mówimy, Ty jesteś warty tego, by z Tobą spędzać czas. Ty jesteś warty tego, by z Tobą spędzać całe moje życie. Nawet jeżeli będzie to wymagać podobnych doświadczeń. Na tym polega wzięcie swojego krzyża i podążanie za Chrystusem. Jest to wyrzeczenie siebie. Jest to naśladowanie Go. Jest to przebywanie z Nim. I to się nie dzieje w starym życiu, to się dzieje w nowym życiu. Chcemy być z naszym Panem. Ale bycie z naszym Panem może wiązać się z tym, że wcale nie będzie tak łatwo i pięknie, jak nam się wydawało. Możemy sobie wyobrazić, jakie słowa słyszeli od swoich rodzin, bliskich, ludzie, którzy opuszczali system pogański, system judaistyczny, Ty zostawiasz wiarę ojców? To, w czym ty byłeś wychowany, chcesz opuścić? Przecież ty nawet tego Boga nie widzisz. Gdzie ty składasz tę ofiarę? Jak to się dzieje w twoim życiu, że ty w ogóle, ten Bóg jakoś odpowiada na twoje modlitwy? Myślę, że były również inne słowa wypowiedziane, o wiele trudniejsze. Jeżeli dzisiaj jesteś w sytuacji, gdzie zastanawiasz się, czy pójść za Chrystusem jest warto, boisz się pewnej hańby, pewnych problemów, może przykrości, które z tego wiesz, że mogą cię spotkać, to stoisz obecnie, jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, stoisz obecnie między obozem, półkrokiem, a drugą nogą stoisz skierowaną w stronę Chrystusa. I chodzi o to, żeby nie być takim człowiekiem wierzącym, ale że albo się określić jasno za Chrystusem, albo uznać, jego hańba nie jest warta dla mnie. To jest wezwanie do odwagi. To jest wezwanie do zobaczenia, co jest lepsze i uznanie tego, co jest lepsze i podążanie za tym. To jest zostawienie sobą rzeczy przemijalnych na rzecz nieprzemijalnego miasta. To jest taki wymiar eschatologiczny, który tu się w wierszu 14 pojawia. Jest mowa, nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale przyszłego poszukujemy. Jest to jeszcze zachęta kolejna, jest mowa o tym, że to, co tutaj mamy, przemija. Jeżeli tutaj zainwestujemy to, co uważamy, że jest najważniejsze, to się miniemy z tym, co jest najistotniejsze. Nasz czas, nasze pieniądze, nasze umiejętności są zmarnowane, jeżeli uznamy to, co tutaj jest na ziemi, w tym świecie doczesnym, za tak istotne, że jest to warte zostawienia Chrystusa za sobą. Natomiast jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy podążają za Chrystusem, jeżeli widzimy wartość w tym, jego hańba jest naszą hańbą, chcemy iść za Nim, chcemy za Nim podążać i wiemy, że to, co On dla nas uczynił, jest warte również przykrości, to Bóg nam daje również jeszcze jedną rzecz, którą możemy robić. Jest jedna rzecz, którą możemy czynić ze względu na to, że mamy ołtarz, który jest ołtarzem duchowym. Możemy składać duchowe ofiary. I to jest coś pięknego, bo czasami jest takie pytanie, a co ja mogę robić takiego, żeby Panu Bogu się podobać? Co jest taką rzeczą? Ja bym chciał w prostych słowach, że Pan Bóg mi powiedział, co mu się podoba. To są bardzo proste słowa właśnie w tych ostatnich dwóch wierszach tego fragmentu. Jest mowa, przez Niego więc składajmy nieustannie Bogu ofiarę uwielbienia. To jest owoc warg wyznających Jego imię. Nie zapominajcie o czynieniu dobra i dzieleniu się z innymi, gdyż Bóg cieszy się takimi ofiarami. Lubię werset 16. Bóg cieszy się takimi ofiarami. Jeżeli my myślimy, co mogę zrobić, aby Panu Bogu się podobać, to w tych dwóch wersetach mamy z nami kilka dobrych rzeczy, które mogą być nas wskazówką, zachętą do tego, aby podążać w sposób, który się Bogu podoba. To jest wynik przemienionego serca. Jeżeli mamy przemienione serce, ufne serce, to będziemy czynić te rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy jest to, że składamy nieustannie Bogu ofiarę uwielbienia. To jest owoc warg naszych. Zwróćcie uwagę, że to nie jest tylko składanie uwielbienia. To nie jest tak, że tylko wielbimy Boga. To jest nieustanne składanie uwielbienia. Nasze życie duchowe to nie jest od niedzieli do niedzieli. Że w niedzielę przychodzimy do kościoła, śpiewamy piękne pieśni, wielbimy Boga i śpiewamy, Panie Boże, wielbimy Cię. A przez resztę tygodnia, no to tutaj już dół Pana Boga nie muszę aż tak bardzo chwalić. Pieśni to jest tylko jeden z elementów uwielbienia. Zresztą te wersety to bardzo dobrze pokazują. Nasze słowa, to co wypowiadamy, mogą Boga chwalić. Możemy chwalić Boga przez pieśni, przez modlitwy, przez wyznanie prawd o Bogu. Wyznawanie wiary o Bogu jest aktem uwielbienia. Nasze dziękczynienie, jeżeli modlimy się we wdzięczności, to dziękczynienie też jest ofiarą miłą Bogu. Psalm 50, wiersze 14 i 23. To są prawdopodobnie psalmy, to jest prawdopodobnie psalm, który jest tutaj cytowany, albo jest dokonywana aluzja do tego psalmu. To w wierszu 14 czytamy, ofiaruj Bogu dziękczynienie. spełni swoje śluby wobec Najwyższego. Co możemy Bogu ofiarować zgodnie z tym wersetem? Możemy ofiarować Mu dziękczynienie. To jest ofiara miła Bogu. Wiersz 23 mówi: kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć mi oddaje, a żyjącym bez skazy ukaże Boże zbawienie. To jest też ofiara, która płynie z naszych ust. Nasze słowa, które wypowiadamy, są pewną ofiarą, która jest miła Bogu. Mamy również wyznanie wiary. To jest owoc warg wyznających Jego imię. My nie mamy takiej praktyki w Kościele. Wiem, że w niektórych kościołach jest to praktykowane, ale jest wspólne wypowiedzenie wyznania wiary na nabożeństwie. Jest to wspólne ogłoszenie, w co wierzymy o Bogu, opisanie Go takim, jakim On jest, i to jest akt uwielbienia. Ewangelia Jana, rozdział 20, wiersz 28. Mamy jedno z takich wyznań wiary, prostych, ale również chwalących Boga. Tomasz, tak zwany niewierny Tomasz, mówi: mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział: uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wyznał mu Tomasz: mój Pan i mój Bóg. Kiedy mówimy i wyznajemy publicznie prawdę o Bogu, czy to indywidualnie, czy też wspólnotowo, Bóg odbiera sobie z tego chwałę. Bóg jest wywyższony w tym, kiedy my mówimy o Nim prawdę. Więc mamy uwielbienie i ofiary, które są z naszych ust, ale jest również jeszcze jeden rodzaj ofiary, który jest wynikiem naszego życia. Jest to ofiara płynąca z naszego życia. Czytamy w wierszu 16. Nie zapominajcie też o czynieniu dobra i dzieleniu się z innymi, gdyż Bóg cieszy się takimi ofiarami. To nie powinno być już sekretem, że nie chwalimy Boga tylko w niedzielę. Albo w naszym przypadku nie chwalimy Boga w niedzielę i w środy. Mamy też nabożeństwa środowe. To nie o to chodzi, żeby tylko w te dni jakby Boga chwalić. List do Rzymian bardzo jasno wskazuje, że całe życie chrześcijanina jest ofiarą. 12 rozdział, wiersz 1 i 2 mówi: zachęcam więc was, bracia, przez wzgląd na miłosierdzie Boga, byście złożyli wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, podobającą się Bogu, związaną z waszą mądrą służbą. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie myśli, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonałe. Mamy składać każdy nasz dzień Bogu w ofierze. To, co mówimy do innych ludzi, to, jak odnosimy się do siebie wzajemnie, to, jak troszczymy się o siebie, jak mówimy o Bogu, czy jesteśmy skupieni również, mamy czas na Jego Słowo, aby być razem z Nim w społeczności, w modlitwie. Jeżeli żyjemy uwielbieniem, to nasze życie będzie dokonywało przemiany. Będzie się działo coś wyjątkowego w naszym sercu, ponieważ te słowa, o których tutaj czytaliśmy wcześniej, to uwielbienie z ust często jest wynikiem tego, co jest w naszym sercu. A często to, co jest w naszym sercu, jest wynikiem tego, co jest z naszych ust. A czasami jest tak, że to, co czynimy, ma wpływ na to, jak myślimy, jak w naszym życiu się dzieje. I te rzeczy, które się wydaje, że są od siebie rozdzielone, są bardzo silnie są powiązane. To, co mówimy, jak żyjemy, co myślimy, jeżeli te rzeczy nie są w spójności, to będziemy mieli trudność z uwielbianiem Boga codziennie. A w jaki sposób praktyczny możemy wielbić Boga codziennie? Czyniąc dobro. Czyniąc to, co się Bogu podoba. Na tym polega dobro. Czynimy dobro. To nie jest jakieś dobro, co ja uważam, że jest dobre. Bo tutaj każdy z nas może mieć własną koncepcję dobra. Ale dobro jest tym, co Bóg uznaje za dobre, za słuszne, za piękne i za prawdziwe. Przejawia się to chociażby w tym, że możemy dzielić się z innymi. Możemy dzielić się naszym życiem, możemy dzielić się finansami. To jest mowa o jałmużnie akurat, to jest mowa o dobroczynieniu takim finansowym. Ale jest wiele innych przykładów dobra. Możemy poświęcić komuś czas, możemy z kimś się pomodlić, możemy wiele innych rzeczy robić, które się Bogu podobają, które są uznawane przez Niego za coś dobrego i każda z takich jednych rzeczy jest aktem uwielbienia Boga. Dlatego to, do czego tutaj zmierzamy, jest to, że ołtarz wbrew pozorom ma znaczenie dzisiaj. Nawet jeżeli nie myślimy o tym w tej kategorii, ponieważ jak możemy składać Bogu duchową ofiarę, jeżeli nie ma ołtarza? Ofiara wymaga ołtarza. Te ofiary, o których tutaj czytaliśmy, nie mogą być złożone, jeżeli nie ma ołtarza, ale jest dobra nowina. Mamy prawdziwy, duchowy ołtarz i to jest Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu za nasze winy i to przez Niego i w Nim tą ofiarę możemy składać. Kiedy mamy czyste serce, kiedy mamy nowego ducha, to jest to nowe miejsce. Już nie gdzieś tam na jakichś pagórkach, już nie gdzieś tam w Jerozolimie, tylko to miejsce jest tam, gdzie jest Chrystus. I powinniśmy pójść do Chrystusa, aby Jemu i w Nim oddawać Bogu chwałę. Amen.